Chciałbym dzisiaj mówić kazanie o uwielbieniu, więc dlatego przesunąłem uwielbienie po kazaniu, żeby to kazanie było wprowadzeniem do uwielbienia. Troszeczkę Andrzej o podobne rzeczy mówił, nie uzgadnialiśmy tego. Uwielbienie w Kościele przypomina trochę taką wielką orkiestrę. I jego człon, uczestnicy tego uwielbienia muszą nauczyć się, że oprócz indywidualnych osób, które biorą udział w uwielbieniu, liczy się to, że ze sobą współpracujemy. Że kiedy chcemy uwielbić Boga w Kościele, nie mówię o uwielbieniu takim pojedynczym w domu, ale kiedy chcemy uwielbić Pana Boga w Kościele, to musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w Kościele, że są inni. Że tworzymy taki wspólny zespół i naszym celem jest uwielbienie dla naszego Boga. Podobnie jak muzyk, kiedy gra w zespole czy w orkiestrze, musi dostroić swój instrument do reszty orkiestry. Nie może być tak, że on sobie w domu nastroi gitarę czy inny instrument i przyjdzie go się rozstawi, ale musi się dostroić do pozostałych. I to, czego Bóg od nas oczekuje jako uczestników uwielbienia w Kościele, to jest to, abyśmy się nauczyli wspólnie uwielbiać Boga. I to nie jest łatwe. Kiedy zajmowałem się misjonarzami, jeździłem po całej Polsce i byłem we wszystkich denominacjach i bardzo często w jakimś kościele byłem po raz pierwszy i w ogóle nie znałem ludzi, to bardzo łatwo było mi wyłapać, że ktoś się nie dostroił do orkiestry, czyli do pozostałych. Bardzo często jest tak, że ludzie wierzący przychodzą do kościoła i zapominają, że są w kościele. Że naszym celem jest to, abyśmy razem mogli uwielbić Boga i oddać Mu chwałę. W jedności, jak w Kościele. Chciałbym, żebyśmy na moment mogli sobie wyobrazić konie. Jeśli wzięlibyśmy dwa konie, jeden z koni mógłby pociągnąć ciężar 5 ton, a drugi 4. Takie zadanie matematyczne. Jeśli byśmy ich zaprzęgnęli do jednego wozu, jeden może pociągnąć 5 ton, drugi 4. Jeśli zaprzęgniemy ich do jednego wozu, to ile te konie będą mogły pociągnąć? Przepraszam. Większość po prostu osób, ja też się na tym dałem złapać, dodajemy te dwie cyferki i wychodzi 9 ton. Ale okazuje się, że jeśli zaprzęgniemy dwa konie, które mogą dokładnie tyle pociągnąć, to razem pociągną 16 ton. Nie 9, ale 16. Jeśli jeden koń potrafi pociągnąć 5 ton, a drugi 4, to jeśli takie dwa konie zaprzęgniemy do wozu, pociągną razem 16 ton. Zasada ta nazywa się synergizmem. Że razem można więcej. Że te dwa konie mogą o wiele więcej pociągnąć razem. Czyli jednoczesne działanie czynników pracujących wspólnie przynosi o wiele większy efekt. Że te dwa konie mogą o wiele więcej razem zrobić. O wiele więcej można osiągnąć jako zespół. Właśnie fajnie o tym Andrzej mówi. Co innego, nie da się wygrać meczu w pojedynkę. Nawet jeśli w meczu będzie grał reprezentant Polski w piłkę nożną, który przyjechał gościnnie zagrać w zespole Andrzeja w Giżycku. Ale jeśli wstawimy tam innych, którzy mocno będą od niego odstawać, on sam meczu nie wygra. Dokładnie tak samo jest w uwielbieniu dla Boga. Jeśli zapominamy o tym, że jesteśmy razem jako Kościół, to nie możemy powiedzieć, że jako Kościół uwielbimy wtedy Boga. Musimy to zrobić razem. I więcej możemy osiągnąć w ogóle jako Kościół i w uwielbieniu, i w służbie, i w różnych rzeczach, jeśli pojawia się taki czynnik w Kościele jak jedność. Jeśli Kościół jest jedno i włoży w to w serce, wtedy możemy osiągnąć o wiele więcej. I ten czynnik jedności, który sprawia, że możemy uwielbić Pana Boga jako Kościół, to jest miłość. To jest wzajemny szacunek dla siebie i miłość. Wtedy objawia się Boża chwała i pojawia się trzęsienie ziemi. Fragment, który chciałbym wam pokazać, to są Dzieje Apostolskie, będziemy mieli tutaj wyświetlony, 4 rozdział. Jest to fragment mówiący o tym, jak można się modlić, będąc jedno. 2 apostołów zostało uwięzionych przez Sanhedryn i kiedy zostali wypuszczeni, to 23 werset czytamy, że przybyli do swoich, do kościoła w Jerozolimie i czytamy, uwolnieni przyszli do swoich, opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, to znaczy kościół wysłuchawszy tego, kiedy oni przybyli, jednomyślnie głos do Boga podnieśli i mówili. I zawsze, kiedy czytam ten fragment, to zastanawiam się, czy wtedy wstał jakiś starszy zbory i powiedział, słuchajcie, żeby nie było chaosu w modlitwie, to proponuję taką i taką regułkę. No co cały Kościół powiedział demokratycznie, tak, zgadzamy się. Tak czytacie ten fragment? Kiedy apostołowie wchodzą i Kościół akurat się modlił i oczekiwał, modlił się o cud, oni wchodzą, czy któryś ze starszych wstał i zaproponował regułkę taką protestancką? I wszyscy przegłosowali i się zgodzili? Nie, myślę, że było zupełnie inaczej. Że tu mamy esencję, skrót tego, co oni wyrażali. Że Duch Święty ich tak poprowadził, że jednomyślnie zaczęli wołać i krzyczeć i dziękować Bogu, że apostołowie wrócili. I Łukasz, który spisuje dzieje apostolskie, zapisał tylko esencję tego, co ci ludzie wyrazili w modlitwie. Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystko, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida. Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami, pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Kościół, ludzie, którzy byli na tym zgromadzeniu, gdzie wrócili apostołowie, mówią, Boże, spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Czyli Kościół mówi, widzisz, że nas zastraszają, daj nam odwagę, abyśmy głosili Twoją chwałę i opowiadali innym o Tobie. Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię święte, świętego sługi Twego Jezusa. I tutaj już macie warunek pokazany, że jeśli ktoś chce kłaść na kimś ręce i kogoś uzdrawiać, to chodzi o to, żeby głosić jednocześnie Jezusa Chrystusa, że to jest cel. Celem nie są uzdrowienia, ale głoszenie Jezusa Chrystusa. I werset 31 podsumowuje tą modlitwę Kościoła, który jednomyślnie, słowo jednomyślnie, to znaczy z serca się modlili wtedy. Powtarzam, to nie była ustalona regułka protestancka. Jednomyślnie to znaczy, że z serca pomodlili się i 31 werset mówi, po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. I ten 31 werset jest kluczowy. Jak możemy modlić się jednym sercem? Modlić się jednym sercem nie da się poprzez modlitwy nawet pojedyncze na nabożeństwie. Modlitwa sercem nie polega na tym, że odmówimy wspólną modlitwę Ojcze Nasz. Żeby wznieść modlitwę jednym sercem, to trzeba mieć jedno serce. Czyli to, co Andrzej fajnie mówił, w szacunku, w miłości, i wtedy przychodzi obecność chwały Bożej. O tym dzisiaj chciałbym mówić. Że kiedy Kościół ma jedno serce, czy kiedy Kościół boi się o kimś źle pomyśleć z Kościoła, każdy z nas, kiedy z nikim nie ma żadnych barier, murów, to jest jedno serce. I wtedy przychodzi Bóg. Przychodzi Jego obecność, obecność Ducha Świętego. Wtedy pojawia się odwaga w nas. Odwaga, zobaczcie, nie do tego, żeby jeszcze głośniej wielbić Pana, ale do tego, żeby jeszcze głośniej opowiadać o Nim w mieście. Jedno serce. Mieli jedno serce i przyszła obecność Bożej chwały. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Ciekawy fragment, ponieważ pokazuje, że człowiek wierzący może być wielokrotnie napełniany Duchem Świętym. To nie jest o ludziach niewierzących. Oni już byli wierzący. To są ci sami ludzie, na których wstąpił Duch Święty w drugim rozdziale. I na nowo ludzi wierzących Duch Święty przepełnił. Duch Święty może nas wielokrotnie przepełniać. Że modliłem się kiedyś o kobietę na ewangelizacji, zakładaliśmy zbór zielonoświątkowy w Mielcu. I przyszła kobieta wierząca, która poprosiła mnie i dwóch kolegów, żebyśmy pomodlili się o chrzest w Duchu Świętym, żeby Bóg jej dał dary Ducha Świętego. Kiedy położyliśmy na niej ręce, Duch Święty tak na nią wstąpił, że nie dość, że modliła się językami, to stała się zupełnie pijana i nie mogła w ogóle ustać na nogach. A my w ogóle się o to nie modliliśmy i byliśmy zszokowani, że tak się stało. Ona wyglądała tak, jakby przed chwilą wypiła całą flaszkę wódki. I ledwo poszła do domu. W biały dzień. Więc kiedy szła takim chwiejnym krokiem do domu, to sąsiadka zobaczyła i przybiegła, że ona też tak chce. Być pijaną bez wódki. To jest duża oszczędność. I ona chciała też Ducha Świętego. Możesz wielokrotnie być napełnianym Duchem Świętym. I wtedy ta osoba właśnie to przeżyła. Jedność Kościoła w uwielbieniu jest jak jedność promyków słońca. Jeden promyk słońca nie czyni jeszcze dnia. Jeden promyk słońca, który przebija się przez jakąś dziurkę w ścianie, nie oświetli całego pomieszczenia. Musielibyśmy odsłonić zasłony i wtedy wpada dużo promieni słońca i wtedy robi się jasno. Uwielbienie je można porównać do słońca. Każdy z nas, kiedy schodzimy się jako Kościół, jest jak pojedynczy promyk słońca. Ale jeśli wszyscy zaczynają z serca uwielbiać Pana, oddawać Mu chwałę, wtedy przychodzi dzień Bożej chwały. Wtedy przychodzi Bóg do Kościoła. Więc ważne jest to, żeby uwielbić Boga w jedności serc. Wtedy naprawdę zaczyna się dziać. Ale jeśli jesteśmy oderwani sercem od innych, nikt nie jest w stanie sam uwielbić Boga w Kościele. A jedność serc, o której tutaj mówię, to jest szczerość między sobą. To jest jedność ust. Że to, co wielokrotnie Chrystus mówi, że z obfitości serca usta mówią. Jeśli o kimś mam złe myślenie w sercu, to nie będę mógł uwielbiać Boga. Jedność serc powoduje, że wtedy możemy przyjść jako jeden Kościół i wielbić Boga. Ale jeśli ktoś będzie piętnował urazy, budował jakieś mury, to wtedy będzie bardzo trudno uwielbić Boga. Gdybyśmy sobie otworzyli Apokalipsę, pierwszy rozdział, to tam Kościół, czyli my też, jako Kościół w Giżycku, 12 i 13 werset pierwszego rozdziału mówi, że Kościół to jest świecznik. Dlatego przytargałem ten świecznik i postawiłem go tutaj, żeby wszyscy go widzieli. 12 i 13 werset mówi, i Jan pisze tak, i obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Jan zobaczył świecznik. Nie był pięcioramienny jak ten, ale żydowski świecznik. Mamy taki mały, ale świeczki się wywracały, więc go nie przyniosłem. Przyniosłem ten, żeby lepiej było widać. Jan zobaczył świeczniki. Kościół jest porównany do świecznika. Wiecie dobrze, że kiedy Mojżesz budował świątynię, bo Bóg mu nakazał namiot na pustyni, to w miejscu najświętszym, tam gdzie mogli wchodzić tylko arcykapłani i tak dalej, w miejscu najświętszym była arka, ale przed arką, przed zasłoną stał święty świecznik i non-stop paliły się świeczki na nim. Dlatego wziąłem tutaj zapalniczkę, żeby zapalić, żeby nam to bardziej zobrazować. Nie, przygotowałem się. Także spokojnie. Ale widzicie, chyba przewidziałem to, że czasami techniczne rzeczy nie działają. Wiedziałem, że nikt prawie nie pali w naszym kościele, więc wziąłem po prostu zapałki. Wiedziałem, że może zapalniczka nie zadziałać i jak powiem, czy ktoś ma zapałki i pali papierosy, to nikt się nie zgłosi. Ale Biblia mówi, że kiedy Jan zobaczył Jezusa, to zobaczył go między takimi świecznikami, jak ten. Tylko, tak jak mówię, siedmioramienny, ten jest pięcio. Każdy z nas jest jak pojedyncza świeczka, kiedy zgromadzamy się w kościele. Tak naprawdę mógłbym tutaj postawić świecznik około złożony z 50 świeczek, ale trudno by było taki świecznik znaleźć. Ale każdy z nas jest jak pojedyncza świeczka przed Bogiem, kiedy zgromadzamy się, żeby uwielbić naszego Pana. Gdy mamy duże pomieszczenie, pełne ciemności, to zapalona jedna pojedyncza świeczka na świeczniku nie jest w stanie oświetlić całego pomieszczenia. Gdybyśmy mieli dzisiaj nabożeństwo wieczorem, zgasiłbym światło i zapalił jedną świeczkę, byłoby bardzo ciemno. Ale czym więcej świeczek w takim dużym pomieszczeniu jak ta kaplica, wtedy świeczki są w stanie oświetlić całe pomieszczenie. Każdy z nas jest jak pojedyncza świeczka przed Bogiem. Dlatego tak trudno jest zawsze jednej osobie uwielbić Boga w kościele, jeśli tylko jedna osoba wielbi Boga sercem szczerym. Potrzebujemy innych, żeby jako Kościół wielbić Boga, żeby oddać Mu chwałę. I kiedy palą się wszystkie świece na świeczniku, wtedy świecznik daje dużo światła. Podobnie z uwielbieniem, tak jak już mówiłem, że kiedy wszyscy są zapaleni dla Chrystusa i palą się, i śpiewają, i modlą się szczerym sercem, wtedy Kościół może oddać chwałę Bogu. Także wyobraźmy sobie taki duży świecznik z 50 świec. Ale jeśli na świeczniku, którym jesteśmy jako Kościół, również w Giżycku, zgaśnie jedna świeca, jedna świeczka zgaśnie, bo ma ta osoba, która jest świeczką przed Bogiem, ma problem w sercu i nie potrafi wielbić Boga, śpiewać, modlić się, bo diabeł zamyka twoje usta. A po pewnym czasie gaśnie druga, trzecia świeca, bo też ktoś przyszedł z problemami, z grzechami. Czuję, że jest mi godny śpiewać te pieśni, które mamy. Niektóre pieśni są bardzo głębokie. Człowiek ma wrażenie, że tylko ustami śpiewa, że to jest obłudne. Bardzo często jest tak, że na zgromadzeniach, takich jak dzisiejsze nabożeństwo, są osoby, które mają bardzo poważne problemy w sercu i nie załatwili tego, zanim przyszli do kościoła. I wtedy nie uwielbiają Boga. Czują się niegodni. Ale kiedy zaczynamy gasić świecę, tak jak tą jedną zgasiłem, która symbolizuje to, że jesteśmy jedną pojedynczą świeczką, jaki to ma wpływ na cały Kościół? Kiedy stajemy jako cały Kościół i jedna osoba nie śpiewa, druga. Może kilka sióstr, patrząc na tą jedną siostrę, która właśnie nie śpiewa i nie modli się, bo jest zgaszoną świeczką, kiedy inne siostry popatrzą na tą osobę, która nie uwielbia Pana Boga, pomyślą sobie w sercu, skoro ta siostra się nie modli, nie śpiewa, stoi jak kołek w trakcie uwielbienia w kościele, to my też nie będziemy się modliły i śpiewały, bo jej postawa zniechęca mnie mocno. Wiecie, nieraz jako pastor miałem takie rozmowy, że ktoś z wierzących mówił: ona się nie modli? Ja też mogę się nie modlić. Nie będę się modliła, skoro ona jest taka zgaszona i się nie modli. W ogóle jej postawa mnie bardzo zniechęca. Wiesz, mamy kilka sióstr wtedy, które patrzą na tą jedną, mówią, jak jej się nie chce, to mi też. Wtedy mogę zgasić kolejną świeczkę. Wtedy już tych świeczek jest trochę mniej w Kościele, które nadal chcą uwielbiać Pana Boga całym sercem. A może pewien brat, który przyszedł na nabożeństwo, że będzie wielbił Boga, spojrzał na innego brata, który od kilku już nabożeństw w trakcie uwielbienia siedzi. Wiecie, część osób zawsze wstaje, wznosi ręce, a część siedzi. No i jeden z braci patrzy na tego brata, który już od kilku nabożeństw regularnie w trakcie uwielbienia siedzi. I nie modli się, i nie śpiewa. I stwierdzi taki brat w swoim sercu, jak jemu się nie chce uwielbiać Boga, to ja też się nie będę wysilał. Bo widzę, mówi ten brat w swoim sercu, że w naszym Kościele panuje cielesność. Jemu się nie chce, to ja też nie będę wstawiał, znosił rąki i śpiewał. Wtedy gaśnie kolejna świeczka. Brat, który do tej pory śpiewał i wielbił Boga, patrząc na innego brata, zniechęcił się i nie śpiewał. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli, jeśli ty przyszedłeś z myślą, że będziesz wielbił Boga na nabożeństwie i patrzysz na inne osoby w Kościele i gaśniesz w uwielbieniu dla naszego Boga, bo tamta osoba cię zniechęca, to czy taka postawa coś zmieni w świeceniu świecznika? Jeśli ty się zniechęcisz i zgaśniesz, bo ktoś cię zniechęca, czy to będzie miało pozytywny wpływ na Kościół, czy raczej negatywny? Czy atmosfera, to jest takie magiczne słowo wśród uwielbiaczy, atmosfera uwielbienia się zmieni pozytywnie, czy negatywnie? Czy jeśli ktoś nie śpiewa, to to cię zachęca, czy raczej zniechęca? Czy jeśli ty przestaniesz, to wtedy Jezus będzie bardziej ulubiony, czy mniej? Czy jeśli inne świeczki, każdy z nas, zobaczy, jak tobie jest trudno uwielbiać Boga, to czy one zapalą się dla Boga i będą bardziej śpiewać i się modlić, czy bardziej ludzie wtedy gasną? Jak to działa na nas? Jeśli widzimy, że ta osoba nie uwielbia, tamta się nie modli, ta siedzi, ta patrzy na zegarek, bo przyszła na tą najważniejszą część, czyli u protestantów najważniejsza część to jest kazanie. W Kościele katolickim, w którym się wychowałem, najważniejsza część to była Eucharystia, podniesienie. Można było się spóźnić na mszę, ale ważne, żeby to podniesienie było Eucharystia. W Kościele protestanckim, na przykład w Kościele, w którym się wychowywałem, w dużym Kościele zielonoświątkowym, 200-osobowym, były osoby, które do połowy nabożeństwa się spóźniały, no bo uwielbienie to takie mało ważna rzecz, no nie? Ważne, żeby na kazanie się spóźnić. I były takie osoby, które do połowy nabożeństwa się spóźniały, a od połowy były takie, które już wychodziły na PKS, bo chciały zdążyć. Także to było tak, tak ciągle drzwi się otwierały, takie harmonijkowe. Ale bardzo często, kiedy ktoś nie wielbi Boga i ktoś kieruje wzrok na tą osobę, która nie wielbi Boga, czy to coś zmieni? Czy to będzie miało pozytywny wpływ? Wywieranie na kogoś emocjonalnego nacisku, że jeśli ty nie będziesz śpiewał i modlił się, to ja też przestanę płonąć dla Jezusa jako świeczka, to nie ma sensu. Taka postawa w ogóle Bogu się nie podoba. Bo idąc na nabożeństwo, powinniśmy sobie zadać pytanie, dla kogo ja to robię? Kogo ja chcę uwielbić? Wyobrażam sobie nasz Król Jezus Chrystus. Wyobrażam sobie czasami to jak z filmów rycerskich, że zasiada król i jest audiencja i przybywają rycerze, żeby spotkać się. Czy jeśli jakiś rycerz idzie w brudnej zbroi, to też powinienem powiedzieć, jak on może, to ja też się ubabram. Jeśli on, jemu nie zależy na audiencji z królem, to mi też nie będzie. Zobaczcie, no nie tak. Gdyby jakiś rycerz przybył na audiencję króla w brudnej zbroi, w ogóle nie oddał mu chwały, nie uklęknął, nie powiedział, to z tej audiencji wróciłby bez głowy. Oczywiście nasz król tak nie robi. Pamiętam, jak w jednym ze zborów podszedł do mnie lider uwielbienia po nabożeństwie i mówi tak do mnie. Słuchaj, pastor, dzisiaj Ducha Świętego na tym uwielbieniu nie było. Ja mówię, ale dlaczego tak uważasz? Bo większość kościoła nie wznosiła rąk, nie klaskała w trakcie pieśni i mieli takie bardzo poważne twarze. Nie było dzisiaj Ducha Świętego. Jestem zdruzgotany i zastanawiam się, czy dalej mam pełnić tą służbę. I to powiedział lider uwielbienia. Za chwilę, jak on odszedł, podeszło do mnie cztery osoby i mówią, pastor, to było najcudowniejsze nabożeństwo, na jakim byłem. Duch Święty niesamowicie działał w moim sercu. Bóg przemawiał do mnie przez te pieśni, przez to, co się działo. Mówią, nigdy na tak dobrym nabożeństwie nie byłem. Pytanie, komu powinienem uwierzyć jako pastor? Tym czterem osobom, które Bóg zmienił ich serce, czy liderowi, który miał wizję uwielbienia, że wszyscy wznoszą ręce, że wszyscy klaszczą, że wszyscy muszą robić to, co on robi? O co chodzi w uwielbieniu? Młody pastor zapytał doświadczonego pastora. Młody pastor, który się uczył, zapytał starego pastora, co zrobić, żeby w niedzielnym uwielbieniu, które prowadzę, brały czynny udział całe tłumy wiernych. Co zrobić, żeby rozpalić cały Kościół dla Chrystusa? Żeby wszyscy wielbili, żeby między pieśniami ludzie modlili się. Co zrobić? Na co stary pastor mu odpowiedział, zapal się miłością do Chrystusa, a ludzie przyjdą popatrzeć, jak płoniesz i sami tego zapragną. Co powiedział stary pastor? Płoń dla Chrystusa. Bądź jak taka świecąca się świeczka. Bądź zawsze taki sam. Zawsze śpiewaj głośno. Zawsze się modl między pieśniami. Rób to dlatego, że kochasz Chrystusa. Co ci obchodzą inni? Czy jeśli młody chłopak zakochany w dziewczynie siedzi na ławce w parku, gdzie jest więcej takich par siedzących, to cały czas się rozgląda i patrzy, co robią tamci faceci? O, teraz ją wziął za rękę. Dobra, wezmę ją za rękę. O, przytuluj ją. Nie lubię przytulać, ale zrobię to teraz. Czy to tak funkcjonuje? Facet zakochany w dziewczynie siedzi, patrzy na nią, przytula i ma to gdzieś. A najlepiej, jakby w ogóle nikogo nie było. Bo on ma ten obiekt, który kocha. Taką mamy mieć postawę. Kiedy przychodzę do kościoła, to idę z myślą, oddam dzisiaj chwałę Jezusowi, uwielbię Go, bo On jest moim Panem, moim Królem i moim Zbawcą. I stanę sobie obok tego brata, który najczęściej siedzi, nie śpiewa, jest zbuntowany na twarzy. A co mi tam? On mi nie popsuje uwielbienia dla naszego Pana. Bo to nie ma znaczenia, bo chcę uwielbić mojego Pana. Słuchajcie, nic tak nie zachęca do uwielbienia Boga, jak osoba stojąca obok, która całą sobą wielbi Boga. Nic tak nie zachęca do uwielbienia Boga, jak stanąć obok osoby, która po prostu zamyka oczy, wznosi ręce, wielbi całą sobą Boga, nie patrząc na innych. Jeśli ktoś obok nas ze stojących nie uwielbia Boga, bo ma jakiś problem, bo tak się zdarza. Nie zachęcam tu do tego, żeby nakładać takie maski poważności, że ktoś przychodzi z poważnym problemem, chce mu się płakać, ale chce przyjść na nabożeństwo, żeby Bóg do niego przemówił. Niektórzy nawet nie wstydzą się i płaczą, ale lider czy ktoś tam mówi, wszyscy teraz klaszczą, cieszymy się. Nie mówię o tym, że założyć maskę i wtedy udawać, że masz się śmiać. Nie o tym mówię. Chodzi o to, żeby być sobą. Ale przyjść całym sercem do Boga. Żeby płonąć dla Niego. Czy jeśli by zabrakło instrumentów na nabożeństwie, czy to oznacza koniec uwielbienia? Jeśli przyjdą ludzie, którzy chcą uwielbiać Boga? No nie. Uwielbienie to nie są instrumenty. To jest pomoc. Jeśli przyjdzie kilka osób, które chcą oddać chwałę Bogu, to czy będą instrumenty, czy nie będą, czy nawet będziemy śpiewać pieśni, czy nie, to tam będzie Bóg, bo Bóg przychodzi do osób, które chcą Go uwielbić. Czy mam się kierować tym, jak się zachowuje siostra albo brat obok mnie? Czy mam się kierować w uwielbieniu postawą drugiego człowieka? Nie. Mam się skupić na swoim sercu. Bo z obfitości serca mówią usta. Jeśli przyszedłem oddać chwałę Bogu, Jezusowi Chrystusowi, bo Go kocham, to z obfitości serca mówię Mu o tym, jak Go kocham. O to chodzi w uwielbieniu. A każdy z nas jest jak pojedyncza świeczka. Co mamy zrobić, kiedy wokół nas stoi kilka osób, które nie uwielbiają Boga? Czy to ma mnie zniechęcić? Spowodować, że przestanę wielbić Boga, modlić się i śpiewać? Jeśli będziemy się patrzeć jeden na drugiego w uwielbieniu, to po pewnym czasie większość Kościoła nie będzie śpiewała, nie będzie się modliła, bo nie ma atmosfery. Bo uwielbienie w naszym Kościele nie ma atmosfery w uwielbieniu. Jest, bardzo często pamiętam, jak rozmawiałem z liderami uwielbienia, to oni nazywają to atmosfera, że jest jakaś ściana. I trzeba przez nią się przebić, bo Kościół nie uwielbia Boga. Bo jest jakaś martwota w uwielbieniu. Bardzo często, jeśli ludzie patrzą na siebie i kierują się tym, jak kto inny uwielbia Boga, to takie patrzenie bardzo często doprowadza do tego, że nawet członkowie zespołu potrafią się wyłączyć z uwielbienia, bo patrzą na te twarze i mówią: nie, nie dam rady dalej. To mnie tak zniechęca. I wtedy ktoś z zespołu gaśnie. I wtedy już tylko pojedyncze osoby w Kościele chcą nadal uwielbiać Boga, bo bardzo często w sercach wielu ludzi wierzących zapada taka smutna decyzja: tu się nie da uwielbiać Boga. To jest zupełnie nie tak, jak ja mam oczekiwania. Bardzo często jest tak, że ktoś lubi stare pieśni. Przychodzi taki już w ogóle w nastawieniu wojowniczym. Pewnie będzie mało dzisiaj starych pieśni. Tak się nie da uwielbiać Boga. A ktoś przychodzi i lubi same nowe kawałki ze Stanów Zjednoczonych. Przychodzi i mówi: nie, no tu się nie da uwielbiać Boga. To jest takie archaiczne, stare pieśni. Jak jeździłem na wschód, byłem w Kijowie, byłem w Mińsku, to ta wschodnia pobożność jest taka, że jak ludzie zaczynają uwielbiać Boga, to nieważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, wszyscy płaczą. Ja wtedy tak patrzyłem, mówię: co się stało? Ktoś umarł w ogóle? To jest nabożeństwo czy pogrzeb? Ale wszyscy płaczą. Dlaczego tak jest? Bo tak jest na wschodzie. Kiedy ludzie, tam jest tak, że jak ludzie otwierają swoje serce przed Bogiem, to zaczynają płakać. Kiedy pojedziecie na zachód, do Stanów, to jeśli nie podnosisz rąk, nie tańczysz i nie krzyczysz na całe gardło, ktoś podejdzie do ciebie i powie po nabożeństwie: jaki masz problem, bracie? Co się stało w twoim życiu, że nie wielbisz Boga? No bo nie skakał, nie podnosił rąk. Ale czy to chodzi o jakąś atmosferę? Czy jest tak, że przychodzimy do Kościoła, żeby uwielbić Boga, czy mamy jakieś nastawienie już w domu, jak mamy Go uwielbić? I bardzo często, kiedy ludzie patrzą jeden na drugiego, to tylko nieliczni zostają i wielbią Boga. Co trzeba zrobić, gdy ludzie patrzą na siebie i gasną wzajemnie? W pewnym angielskim mieście rozeszła się plotka, że lokalny bank stoi na progu bankructwa. Że to już koniec z tym bankiem. Jednego dnia 500 osób chciało wycofać swoje wszystkie oszczędności. To był taki lokalny bank, jak u nas spółdzielczy. Przerażony dyrektor banku, wierzący człowiek, poszedł do pastora i powiedział: pastorze, ratuj. Jeśli te 500 osób wypłaci pieniądze, to zbankrutujemy i reszta straci pieniądze. Co robić? Jeśli wszyscy zabiorą, to wtedy będą poważne kłopoty. Pastor rzekł: pomogę panu. Mam trochę pieniędzy, myślę, że wiem, jak to zrobić. Mogę panu zaufać. Poszedł do domu, wziął wszystkie oszczędności, które miał w skarpecie i poszedł do banku. Przed bankiem było zgromadzonych masę ludzi, więc stanął na schodach, uciszył wszystkich i powiedział tak: przyjaciele, wszyscy dobrze mnie znacie, jestem waszym pastorem. Mieszkam tutaj od 25 lat. Mam zaufanie do tego banku. Oto 300 funtów, które zamierzam z nim zdeponować. Wierzę, że to dobry bank. Nie minęło pół godziny, a niemal wszyscy zgromadzeni rozeszli się do swoich domów. Bank został uratowany dzięki zaufaniu jednego człowieka. Zaufanie i wiara w ludzi mogą dokonywać cudów. Jeśli patrzysz na osobę, która nie uwielbia Boga, to zawsze stoisz przed decyzją. Jemu się nie chce i siedzi. Się też nie chce. Możesz sobie siąść. Albo możesz powiedzieć, to jest jego problem. On ma poważny problem. Bo on naprawdę nie wierzy, że tu jest Jezus, ale ja wiem, że tu jest Pan. Mój Król, który za mnie życie oddał. Który wyciągnął mnie nieraz z kłopotów. Który jest żywy i ciągle mi pomaga, kiedy mu ufam. Nie patrzysz na inną osobę, tylko płoniesz dla Chrystusa. I kiedy płoniesz dla Chrystusa i Jemu ufasz, to masz wpływ na tych, którzy są niezdecydowani, a stoją obok ciebie. Możesz zapalić innych. Co trzeba zrobić? Stanąć po stronie prawdy. Gdzie jest prawda? Tutaj. Chrystus powiedział, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Powinienem bać się nie uwielbiać Pana całym sercem. Powinienem się zastanowić, powiedzieć, przyszedłem do kościoła i nie będę śpiewał i modlił się? Co mnie obchodzi zachowanie tego brata czy tej siostry? Ja się Ciebie boję i Ciebie kocham. Chcę Ciebie uwielbiać. Stanę po stronie prawdy, bo Twoje słowo mówi, że Ty tu jesteś. Że Twój Duch tu przebywa. Tobie chce się podobać. Nie mam zamiaru robić na nikim wrażenia. Albo możesz się zniechęcić i wycofać z uwielbienia. Uwielbienie dla Boga w Kościele wymaga od nas jedności, zachętu i braku wewnętrznego buntu w sercu do kogokolwiek, i do Boga, i do innych ludzi. Jeśli ktoś z nas, jako osoba wierząca, ma niechęć do kogoś, bunt, złe myśli, to bardzo często ta osoba może poruszać ustami, ale sercem nie wielbi Boga. Ktoś może poruszać ustami, śpiewać, ale Bóg nie słucha tego uwielbienia. Bóg, który siedzi w niebie. Bo bardzo często, jeśli mamy jakąś niechęć, grzech, bunt, czy jakiś mur, czy coś nas oddziela od kogoś, niewyjaśniona jakaś sprawa, to nie jest już Duch Święty. Bóg od nas oczekuje pełnej szczerości i stanięcia w prawdzie. Żeby lepiej to zrozumieć, o czym teraz powiedziałem, chciałbym sparafrazować pewien fragment. 1 Samuela, 15 rozdział, jeśli byśmy wyświetlili, 22-23 werset. To, co teraz przeczytam, to jest parafraza tego, czyli troszkę coś tam innego wstawię. Ale sedno zachowam tego fragmentu. Czyż milsze są dla Pana pieśni i modlitwy wzniosłe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie lepsze jest posłuszeństwo od modłów wzniosłych, uległość od technik uwielbienia, bo upór jest jak grzech wróżbiarstwa, a zawziętość jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako uwielbiającego. Prorok Samuel skierował te słowa do króla Saula. Ponieważ nie jesteś posłuszny Panu i nie zrobiłeś tak, jak w Biblii jest napisane, Bóg zdjął Cię z króla. Nie jesteś już królem Izraela. Za każdym razem, kiedy przychodzimy do kościoła, nie stajemy w prawdzie, nie stajemy w szczerości, w otwartym sercu, Bóg zdejmuje Cię z uwielbiacza. Przed Nim jesteś jak zgaszona świeczka. Nie palisz się. Jeszcze raz to przeczytam. Czyż milsze są dla Pana pieśni i modlitwy wzniosłe? Od posłuszeństwa głosowi Pana, który mówi o tym, żeby nie mieć żadnych jakichś różnic między sobą w sercu. Właśnie lepsze jest posłuszeństwo do modłów wzniosłych. Uległość od technik uwielbienia. Bo upór jest jak grzech wróżbiarstwa. Upór. Jeden z wersetów, który do mnie bardzo często przemawia, Księga Psalmów. Jest taki werset, że Bóg mówi: nie bądź uparty jak osioł, którego można ściągnąć tylko lejcami. Ten werset bardzo dobrze do mnie przemawia, bo mój dziadek był uparty, mój ojciec był uparty i ja też mam dużo ze uporu. Ale wiecie, że upór może iść w złym kierunku, a w dobrym. Jak człowiek się uprze na dobre rzeczy, to niesamowicie dużo może zrobić z Bogiem. Ale jak człowiek się uprze w złym nastawieniu do kogoś, w złych myślach, w osądzaniu kogoś, to już nie słucha Ducha Świętego. Dlatego Biblia mówi, prorok Samuel, bo upór jest jak grzech wróżbiarstwa. Jeśli ktoś się zatnie w sercu, to tak jakbyś wróżył przed Bogiem. Bóg mówi: o, upór, wróżbiarstwo. A zawziętość jest jak bałwochwalstwo. No, często bałwochwalstwo kojarzy się z modlitwą do jakichś świętych, do figurek i obrazków. I bardzo często myślimy jako protestanci: nie jestem bałwochwalcą, ja jestem protestantem. Ale jeśli jesteś zawzięty na kogoś, jeśli nie potrafisz z kimś porozmawiać, wyjaśnić, to jesteś bałwochwalcą w oczach Bożych. Bunt wobec Boga lub innego człowieka sprowadza nas do tego, że jesteśmy jak zgaszona świeczka. Wtedy już nie możemy uwielbić Boga, nawet kiedy się zgromadzimy jako Kościół. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy uwielbić Boga żywego, który widzi nasze serca. Bóg stale widzi moje serce, więc powinienem się Go bać. Bać się o kimś źle myśleć, albo o kimś źle złorzeczyć Mu. Bóg oczekuje od nas dziękczynienia, ufności i nadziei w Nim. Postawy ciągłego uczenia się i otwartości jeden człowiek na drugiego. Stale mamy się od siebie uczyć. Stale mamy się wzajemnie zachęcać. Stale mamy być na siebie otwarci. Stale mamy sobie wybaczać. Dlatego, że każdy z nas jest grzesznikiem. Pierwszy list Jana. Że jeśli ktoś mówi, że już jest doskonały i nie grzeszy, kłamiesz. Każdy z nas. Jeden z pastorów ze Stanów powiedział tak: od 10 lat nikt mnie nie zranił. Dlaczego? Bo nic nie oczekuję od 10 lat od drugiej osoby. Oczekuję tylko tego, co Bóg mi daje. Zranienie przychodzi wtedy, kiedy stawiam komuś wysokie wymagania, później ta osoba nie spełnia tych wymagań i ktoś mówi: jestem zraniony. A tym, kto ma wypełnić twoje serce, jest Chrystus. Człowiek jest zawodny, kimkolwiek by nie był. Uwielbienie w Kościele wszyscy razem jest tylko wtedy wspólne, wszyscy razem, jeśli przestajemy separować się i osądzać, plotkować. Wtedy możemy powiedzieć: dzisiaj uwielbiliśmy Pana. Ale jeśli ktoś nie ma odwagi do kogoś pójść i porozmawiać, to już musi sobie zadać pytanie, czy uwielbia Pana. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie teraz list do Hebrajczyków, który też w tym kontekście mówi. Przeczytam z tego nowego tłumaczenia, bardzo fajnie to oddaję. List do Hebrajczyków, 3 rozdział, od wersetu 12. 3:12. Piotr Zaremba to tak przetłumaczył. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. I zobaczcie, Paweł to pisze nie do niewierzących, ale do nas, do wierzących. Mamy uważać, jako ludzie wierzący, abyśmy czasem nie zamienili swojego serca w serce niewierzące i złe. Słowo niewierzący w Biblii oznacza nie liczący się z Bogiem i z Jego prawem. Ale nieraz przyłapywałem siebie na tym, że czytam Biblię i Bóg mówi: nie robisz tak. Nieraz przyłapywałem siebie na tym, że mam, moje serce zachowuje się jak niewierzące. Że czytam i mówię: nie, tak się nie da żyć. To wtedy właśnie tak zachowuje się niewierzący. Albo serce złe. Serce złe to wtedy, kiedy o kimś źle myślę, o kimś źle mówię, kiedy mam do kogoś złe nastawienie. I wtedy moje serce odstępuje od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. I Paweł podkreśla, mamy spotykać się jako Kościół, żeby się zachęcać. Stąd jest uwielbienie, świadectwa, kazania. Mamy się zachęcać, aby trwać w Chrystusie, dopóki istnieje ten dzień. Aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Czy plotka nie jest grzechem? Czy myślenie o kimś ze zboru jest złe, nie jest grzechem? Czy myślenie o kimś niewierzącym spoza zboru nie jest grzechem? Zobaczcie, kiedy człowiek dopuszcza do siebie grzech, to tutaj fajnie Paweł to, Piotr to fajnie przetłumaczył, tak jakbyś znieczulał swoje sumienie, swoje serce. Wtedy łatwiej jest ci o kimś źle myśleć, do kogoś się źle nastawić. Kiedy dopuszczamy grzech, każdy z nas znieczula swoje sumienie, swoje serce. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Jesteśmy uczestnikami Chrystusa, dosłownie trwamy w Nim, jeśli ciągle trwamy w Nim. I 15 werset to fajnie podsumowuje, bo jeśli chodzi o te słowa, mówi Paweł, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, dzisiaj, jeśli Duch Święty przemawia do twojego serca i pokazuje ci, że coś musisz załatwić w swoim sercu, nie znieczulaj swojego serca w czasie buntu. Nie znieczulaj. Czyli nie zatwardzaj swojego serca. Poddaj się Bogu. Bo Pan Bóg chce takiego szczerego uwielbienia. Chce, żebyśmy przyszli szczerym sercem. Jak myślimy, dlaczego apostołowie zabraniali matkom przyprowadzać małe dzieci do Jezusa? Czytamy to w Ewangeliach, że matki przychodziły z małymi dziećmi, a apostołowie mówili, nie, nie teraz, nie, nie. Bo małe dzieci wprowadzały chaos, zakłócały porządek przemów Jezusa. Jezus przemawiał, była kolejka do uzdrowienia. Nagle pojawiały się matki z dziećmi, no i robił się bałagan, nieporządek. Układ nabożeństwa się zmienił. Jeśli to można nazwać układem nabożeństwa. I co im Jezus wtedy powiedział do uczniów? Nie zabraniajcie. Nie podoba mi się wasze zachowanie. Zmieniał się układ nabożeństwa. Ale co chciał przez to Jezus im dać do zrozumienia? Jezus mówi do apostołów mniej więcej coś takiego chciał im przekazać. Jeśli ludzie będą wam przeszkadzali w uwielbieniu Boga, czyli w tym, że trochę zmieni się nabożeństwo, nieważne, czy to są mali ludzie, czy duzi ludzie, ale jeśli ktoś ci przeszkadza, to zatracasz wtedy w swoim sercu miłość i odsuwasz się od takiej osoby i odsuwasz się od Boga. Nie zabraniajcie im uczestniczyć w nabożeństwie. To nie znaczy, że był chaos, ale Jezus ich uczy takiej rzeczy. Nie może być tak, że ktoś ci przeszkadza. Nie może być tak, że jesteś w uwielbieniu, patrzysz na kogoś i mówisz, postawa tego brata mnie zniechęca. Postawa tej siostry mnie zniechęca. Chciałbym, żeby wszyscy tańczyli, podnosili ręce i tak dalej. To nie tak to działa. Pan Bóg chce, żebyśmy przyszli z uwielbieniem do Niego. Uwielbienie tylko wtedy ma sens, jeśli w centrum uwielbienia jest Jezus, a nie osoby, które stoją obok mnie. Bo każdy musi patrzeć na siebie. Fajnie to mówi Paweł w liście do Rzymian. Jeśli stoisz, to uważaj, żebyś nie upadł. Nie osądzaj w sercu brata i siostry, bo jutro ty możesz upaść. To jest, Kościół jest miejscem, gdzie ktoś może przyjść i w trakcie uwielbienia tylko płakać, a ktoś inny będzie się śmiał. A ktoś trzeci powie, jak ty możesz się śmiać, jak on płacze. Ale można też to odwrócić, powiedzieć, jakim prawem ty płaczesz, jak on się cieszy. I tu kilka osób się cieszy. Tak nigdy nie powinno być. Ludzie powinni przeżywać Boga w uwielbieniu i na nabożeństwie według tego, co się dzieje w ich sercach. Ale powinno być to szczere i autentyczne. Nie powinniśmy się kierować tym, jak ktoś inny przeżywa Boga. Przeczytam jeszcze taką parafrazę tekstu Łukasza, 10 rozdział, o miłosiernym Samarytaninie. To też jest taka parafraza w kontekście tego kazania o uwielbieniu. Pewien człowiek chodził do kościoła w Giżycku, ale pewnego dnia wpadł w oskarżenie demoniczne na swój temat. Pewien człowiek chodził do kościoła, ale po pewnym czasie diabeł go w czymś oszukał i zaczął mieć złe myśli na swój temat. Diabeł okradł go z Bożego pokoju, radości, napełnił smutkiem i rozgoryczeniem. Człowiek ten wyglądem przypominał chodzące nieszczęście. Przypadkiem jeden z liderów kościoła w Giżycku dowiedział się o jego stanie duchowym, że jest z nim bardzo źle. Gdy lider spotkał tego nieszczęśnika, odszedł na drugą stronę sali i udawał, że go nie widzi, ponieważ nie chciał mieć niemiłej rozmowy z nim. Ja mówię, że tak u nas jest, to jest tylko parafraza, ale pokazuję wam, że bardzo często jest tak, że kiedy ktoś się ma źle, ma się bardzo źle, to ktoś inny może powiedzieć: nie będę do niego podchodził, bo ma się źle i to będzie niemiła rozmowa. Pan Bóg chce, żebyśmy nawzajem pomagali sobie. Ta historia mówi o tym, że Samarytanin, czyli ktoś spoza kościoła, przyszedł i pomógł tej osobie. Już nie będę tego dalej, powoli już będę kończył kazanko. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy płonęli dla Niego, aby ci, którzy zgaśli nawet w trakcie uwielbienia, zachęcili się. Czy mamy w ogóle taką postawę w sobie, że się modlimy o tych, którzy gasną? Czy modlisz się o tych, którzy są zniechęceni? Czy swoją postawą chcesz zachęcić? Bo kiedy idziemy na nabożeństwo, to powinniśmy podjąć decyzję. Dzisiaj będę uwielbiał Pana. Nieważne, jakie będą pieśni, nieważne, jaka będzie atmosfera. Idę uwielbić mojego Pana. Dzisiaj, kiedy będzie przerwa między pieśniami, Panie, chcę na głos pomodlić się. Ale wiem, że niektóre osoby podjęły decyzję wiele lat temu, że już nigdy się nie pomodlą. Ale komu chcesz się podobać? Kościołowi, ludziom czy Chrystusowi? Bo kiedy mamy taką postawę, że patrzymy na tą osobę, która wielbi Boga, to powinniśmy, postawa osoby, która ma pełną pasję dla Chrystusa, powinna nas zachęcić do tego, żebyśmy na nowo się zapalili i zapłonęli. Zresztą jak długo ktoś siedzi w ławce, to trudno go na nowo rozpalić, jak tą świeczkę. Tutaj ktoś stoi, ale tylko nie śpiewa. O, tak to już łatwiej go zapalić. Ten też jest siedzący. O, bardzo trudno. Muszą wpłynąć inne osoby, żeby zachęcić tą osobę. Nie jest tak łatwo kogoś od razu zapalić, więc nie ma się co zniechęcać, żeby zapalić na nowo. Tak, bo to jest osoba, która bardzo długo siedziała w ławce. Coś go zachęciło teraz. Coś Duch Święty się go dotknął w sercu. Ten się w ogóle przykleił na stałe do ławki. Trzeba go podnieść siłą. Trzeba podejść, położyć na nim ręce. Mój kolega kiedyś tak zrobił, kiedy widział, że w trakcie uwielbienia śpiewał, był jednym ze śpiewających i zobaczył mnie na balkonie, jak siedziałem. Moja twarz wyglądała tak, jakby miał za chwilę umrzeć. I kiedy skończyło się uwielbienie, on podszedł, położył rękę z tyłu na moim ramieniu i powiedział: jestem z Tobą, modlę się o Ciebie. To był mój kolega z seminarium, mój przyjaciel. I wystarczyło tylko jedno zdanie. Położył rękę na moim ramieniu, przepraszam, i powiedział: modlę się o Ciebie, jestem z sercem z Tobą. To sprawiło, że już na drugi tydzień wielbiłem Boga, bo Pan Bóg się mnie dotknął, bo widziałem, że jest ktoś, kto o mnie myśli i się o mnie modli. Możesz podnieść kogoś, kto już od dawna siedzi. Co chciałbym, żeby nam zostało z tego kazania dzisiejszego? Uwielbienie w Kościele to jest jedność i wtedy wyzwala się Boża moc. Ale Bóg nie przychodzi do Kościoła, gdzie ludzie plotkują sobie. Bóg nie przychodzi do kościoła, gdzie ludzie źle o sobie myślą. Mamy przykład takiego kościoła z Apokalipsy. Jezus do kościoła w Laodycei mówi: mnie u was nie ma. Stoję na zewnątrz. Kiedy Kościół się modli i uwielbia, Biblia mówi, że ziemia się zaczyna trząść. Pan Bóg jest w stanie zrobić tak, że ten budynek się zacznie trząść, a ten sufit nam nie spadnie. Że nie musicie się bać, że ten tynik ładny spadnie. Każdy z nas to pojedyncza świeczka. Razem stanowimy świecznik, który daje dużo światła. Ale jedna pojedyncza świeczka nie jest w stanie oświetlić pomieszczenia, ani być świadectwem dla całego miasta Giżycka. Postawa zniechęcenia nie może być powodem do tego, żebyś nie wielbiła Boga. To, że patrzysz na jakiegoś cieleśniaka, kto siedzi, nic nie robi, nie śpiewa i się burzy tylko, bo nic mu się nie podoba, to nie jest powód, żeby nie uwielbiać Króla. Bo Króla trzeba uwielbiać, bo jest Królem i życie za ciebie położył. I ważne jest to, żebyśmy zachęcali tych, którzy jakoś są smutni, albo przynajmniej się zainteresowali, co się dzieje w ich życiu. Albo podeszli i powiedzieli jedno tylko zdanie, bez pytania się. Bo bardzo często ludzie, kiedy są w problemach, nie chcą rozmawiać. Ale wystarczy, że podejdziesz do kogoś i powiesz: modlę się o ciebie. Noszę cię w sercu. I to niesamowicie zachęca. Amen.